Rodzina, 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 rodzina. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, 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 ach rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy nie ma, samotnyś jak pies.
Hop, jak zwykle.
Tradycyjnie.
Tylko, że w niedzielę.
Tak. Dokładnie. Zmieniłyśmy trochę porę na taką bardziej rodzinną chyba niedzielę jest, prawda?
Taką przyśniadaniową albo pośniadaniową, a może jak ktoś lubi później śniadanie jeść, pośniadaniową. Od 10 będziemy. Proszę Państwa, w niedzielę z Magdą będziemy się spotykać z fajnymi rodzinami. Ja szukam dobrego słowa. Z fajnymi ludźmi. Będziemy opowiadać ciekawe historie, będziemy się radzić, będziemy pytać, tak jak zwykle w tej audycji.
No i będziemy szukać mądrości i także takiego wzoru do naśladowania, no bo każdy z nas jest jakimś wzorem, a my będziemy wyciągać to, co najcenniejsze i najładniejsze z każdej rodziny.
I już wiadomo po tym chrząknięciu, że są goście.
Może my się jeszcze przedstawimy, tak bo jest. Może ktoś nie wie.
Beata Szewczyk.
I Magda Manaserska.
Dzień dobry. Razem z nami w studiu są goście, których, kiedy zastanawiałam się, kto w tej audycji powinien się pojawić, pomyślałam sobie właśnie o nich, bo wydaje mi się, że jest to rodzina wyjątkowa, rodzina niezwykła, rodzina ludzi mądrych, utalentowanych, dobrych ludzi, bo spotkałam ich w takim miejscu, które dla mnie jest szczególne, ale o tym miejscu myślę, że z rodziną porozmawiamy. Jak się spotyka ludzi w tym miejscu właśnie, w którym ja ich spotkałam, to się już wtedy dużo o nich wie i wszystko staje się jasne, kiedy poznaje się ich nieco bliżej. Tak to działa. Rodzina Flisikowskich. Magda ma rozkład jazdy z imionami i wiekiem.
No, rodziców w wieku tutaj nie będę zdradzać, bo niech to zostanie tajemnicą. Ja wiem, jak dorośli reagują na te swoje wszystkie numerki. Czasami są przewrażliwieni, aczkolwiek tata miał niedawno urodziny. Wszystkiego najlepszego, drogi tato Radosławie.
Bardzo dziękuję.
Dzień dobry. Do tego mama Ania.
Dzień dobry.
No i dziewczyny. Dziewczyny Ula. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Do tego Ala.
Dzień dobry.
I Iza.
Dzień dobry.
Najstarsza.
No.
Najstarsza. Opiekujesz się siostrami, Izuniu?
Nie bardzo. Głównie siedzę i się alienuję.
Szczerość dzieci mnie zawsze zachwyca.
Ale sobie to jest taki etap rozwoju, czy wcześniej jakoś spędzałyście trochę więcej czasu?
Znaczy, kiedyś w zamierzchłej przeszłości może, ale nie pamiętam za bardzo, żeby jakoś ostatnio.
Zamierzchła przeszłość, ja tylko jakoś spróbuję tutaj umiejscowić Izę. Izę ma lat prawie 14.
No, tak.
Jak słyszę, zamierzchła przeszłość od 14-latki, to nie jestem w stanie się powstrzymać od śmiechu.
Jaki jest wasz sposób na rodzinę? I nie wiem, od kogo zacząć. Może zapytam córek. Kto jest najważniejszą osobą w waszej rodzinie?
Tata.
Dobra.
A z czego to wynika? Słuchajcie.
No, tata i mama.
Dokładnie. Ale tata jednak był pierwszym pomysłem. Dlaczego, słuchajcie, tata?
Tata, no, to raczej głowa rodziny i ten...
I ostateczne decyzje, kiedy jest ważna sprawa, podejmuje tata?
Mama.
No to czyli mama jest, nie, tata jest głową rodziny, no ale jednak tą głowę musi ktoś podtrzymywać. I
za każdym wielkim mężczyzną stoi kobieta.
O, to jest bardzo mądre zdanie.
Iza, bardzo dzięki. Radku, jak to jest z tym twoim szefowaniem w rodzinie?
Bo ja wiem, czy to znaczy chyba jest tak, że rzeczywiście najważniejsze decyzje podejmujemy z żoną razem, ale to często jest tak, że wymieniamy się argumentami.
Ostatnie słowo kto ma?
Argument.
Argument.
A, to tak można.
Czyli da się przekonać.
Nie.
Przeciągnąć linę na swoją stronę.
Znaczy, to chyba nie jest kwestia przeciągania liny. Każde z nas ma jakieś spojrzenie na problem, który się pojawia. Mamy chyba ten komfort, że każdy ma zazwyczaj inne spojrzenie i to wygrywa po prostu to, co jest bardziej racjonalne, co jest lepsze, zależnie od tego, o kogo chodzi, czy o nie, czy o nas, czy o jakąś sprawę ogólnorodzinną. No ale to chyba rzeczywiście ostatnie słowo ma argument.
Ale wy potraficie przy takim podawaniu racjonalnych argumentów pozbyć się emocji?
No nie zawsze, to byłoby bardzo różowo, gdybyśmy zawsze tak rozmawiali spokojnie, ale chyba też nie jest tak, raczej wolimy złapać oddech niż krzyczeć. Zresztą nie mamy aż tyle czasu, żeby się kłócić w kółko, bo nie widzimy się w domu aż tak często i tak długo, żeby był na to czas.
No to opowiedzcie, z czego to wynika, że wy się tak nie widujecie właściwie?
No wynika z tego, że zawodowo pracujemy, a poza tym, że zawodowo pracujemy, też mamy hobby, pasje i udzielamy się trochę społecznie w naszej okolicy, więc jakby z tego to też wynika.
I macie oboje dość absorbujące zawody, bo Radku, ty jesteś lekarzem. Lekarz to są dyżury, to jest praca tak naprawdę, to jest misja, to nie jest tylko praca, to nie jest tak jak w biurze, bo może być tak, że operacja się przedłuża albo pacjent wymaga pomocy i ty jesteś w pracy chyba tak na okrągło trochę, co?
To znaczy, to prawda, że moja praca na tym polega, że często odbieram telefony o różnych porach, aczkolwiek ostatnio pracuję jednak dużo mniej. Od ponad 2 lat nie pracuję już w szpitalu, tylko w przychodniach, więc właściwie weekendy w większości jednak już są wolne. Noce spędzam w domu, więc to nie jest tak, że po dyżurach je odsypiam albo kompletnie nie jestem do życia, więc pod tym względem jest dużo lepiej.
A dlaczego zrezygnowałeś z dyżurów?
Właśnie dlatego, żeby być więcej z rodziną, żeby mieć jakby taki komfort bycia, patrzenia, jak to jest. To chyba główna sprawa.
Bo widziałeś pewnie pierwszy krok każdej z dziewczynek, jak uczyły się chodzić?
Tak, zwłaszcza Izę pamiętam, bo dokładnie w swój pierwszy rok, jak się w pierwszą rodzinę zrobiła pierwszy krok.
Tego nie wiedziałam.
A widzisz?
Wiecie, warto czasami się spotkać i po prostu porozmawiać. Ja jeszcze chciałam was zapytać o te koszulki, no bo dzisiaj macie...
Ja tak dyskretnie udaję, że nie przeczytałam tego napisu, ale...
Nie, nie mogę przeczytać, bo to się za bardzo wszystko...
Kto przeczyta?
No właśnie, jak to jest?
Z gębą jak cmentarz świata nie zbawisz.
Okej.
Okay. Rano była batalia z mamą, czy mama założy, czy nie. Ostatecznie założyła.
Mama ma dystans i poczucie humoru. Dystans do siebie, co? Tak to chyba jest.
No niestety
mama, tata ma inną.
Moja się niestety zgubiła. Czy gdzieś się zapodziała, więc wczoraj dostałem na urodziny właśnie taką, ale to niech moja żona przeczyta.
A nie chcesz się czuć bezpiecznie w nocy? Śpij z lekarzem.
Tak to działa. Aniu, ty z kolei jesteś nauczycielem, nauczycielką języka polskiego, polonistką. Tak. Lekcji masz zapewne sporo, bo to ważny przedmiot jest.
Tak.
Musisz robić klasówki, sprawdzać je i tak dalej, i tak dalej. Uczniowie to też nie jest zajęcie tylko od 8 do 8, no, czy tam do 16, tylko też tak trochę permanentnie jak Radek.
Znaczy, moje dzieci twierdzą, że więcej czasu poświęcam swoim uczniom niż im, więc to czasem brzmi jak zarzut i wtedy to już zdaje do myślenia, ale rzeczywiście tak jest, że u mnie na biurku zawsze coś leży do sprawdzenia i zawsze jest tak, że jak one potrzebują pomocy, czy jakiejś rady, czy czegoś, no to raczej szukają mamy w gabinecie, bo chyba, że gdzieś przy garach, ale to przed świętami.
A macie jakieś takie rodzinne rytuały, kiedy są takie, no, na przykład, nie wiem, nienaruszalna pora wspólnego obiadu, czy wspólnego śniadania, czy kolacji, czy na przykład te weekendy, które możecie spędzać już z Radkiem razem, całą rodziną, Radek nie dyżuruje, jest z wami, zresztą tak jak powiedział przed chwilą, zrobił to trochę dla was też, co? Dla dziewczyn. No właśnie, te rytuały.
Właściwie trudno powiedzieć o jakichś stałych porach czegokolwiek. No na pewno razem jemy śniadanie wszyscy, bo i tak wszyscy wstają wcześniej i wtedy jest ta chwila przy stole gdzieś, jak wszyscy dochodzą do siebie i próbują się obudzić. A tak to właściwie my wracamy o tak różnych porach i tak wiele jest zajęć po południu, na które każdy z nas gdzieś musi zawieźć dziewczynki i jakoś to ogarnąć, że trudno tutaj ucelować w stałą porę czegokolwiek. Weekendy próbujemy spędzać razem i rzeczywiście soboty są chyba bardziej spokojne, bo z kolei...
Soboty sprzątamy.
Tak, i to robimy wspólnie.
O, tak w porządnym domu, słuchajcie, w sobotę sprzątanie, a to też pamiętam ze swojego dzieciństwa.
To robimy wspólnie, chociaż zawsze toczymy batalię o to, jak uczciwie podzielić, kto co sprząta.
A macie jakiś system?
No mamy za dużo pomieszczeń, żeby nie znaleźć systemu, więc dziewczynki najczęściej zajmują się łazienkami i swoimi pokojami.
No to duże zadanie.
A mama korytarzem i...
No i całą resztą.
No od jakiegoś czasu to już ja odkurzam ten korytarz u góry.
A proszę bardzo, czyli Iza powoli przejmuje obowiązki te dorosłe. To, może a tak. Kto myje okna?
O, to różnie. Znaczy, wychodzimy też z założenia, że jak nie będą umyte, to święta się i tak odbędą, więc jak nie zdążymy, to nie zdążymy. Czasem umyjemy, a i tak potem są brudne, bo na przykład przed Wielkanocą u nas rzadko się opłaca myć okna, bo zaraz potem zaczynają się prace w polu, więc pole za płotem staje się takim polem zakurzonym, co widać na naszych oknach. No, ale próbujemy myć. Znaczy nie, okna to myję ja, jeżeli w ogóle są myte właśnie.
A jakieś wspólne aktywności, bo ja doskonale wiem o tym. Wy jesteście bardzo aktywni. Radek biega, jeździ na rowerze. No nie wiem, tu są różne... Radku, opowiedz trochę, bo masz pasje, które wiążą się z, no, z taką aktywnością, powiedziałabym wręcz sportową.
Przede wszystkim chyba jednak morsuję od 13-14 lat. Założyłem klub morsa w Kościerzynie, którego jestem od wielu lat prezesem, więc jakby zajmuję się też sprawą organizacyjną tego klubu. Często organizujemy też wiele imprez związanych z morsowaniem.
Witaliście Nowy Rok teraz, tak? Było pytanie.
Tak, Nowy Rok to nawet dwa razy się kąpałem, bo znajomi też morscy byli u nas na Sylwestra, więc zaraz po północy pojechaliśmy na pobliskie jezioro Dobrogosz i tam się kąpaliśmy. Teraz na przykład jutro będziemy się w Starogardzie kąpać na zlocie morsów, za tydzień w Lipuszu z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I w końcu u nas organizujemy taką dużą imprezę, gdzie ponad 300 osób wchodzi do wody i się kąpiemy, czyli bieg morsa w Garczynie koło Kościerzyny. I też no, w ubiegłym roku ponad 500 osób startowało. Tam jest też ciekawa jakby taka konkurencja, bo część osób biega tylko w strojach kąpielowych, jak w ubiegłym roku. To był, zawsze jest to dystans 4 km, ale odczuwalna temperatura była poniżej minus 10 stopni, więc no, było zimno i fajnie.
Zimno i fajnie. Mi się jakoś tak nie łączy jednak w tej mojej głowie, że zimno i fajnie. A od tego początku twojego morsowania i założenia klubu, to ile osób udało się już tak zwerbować do tej waszej pasji?
Do tej naszej pasji tak oficjalnie udało się zwerbować, bo niedawno akurat przez przypadek listy członków, którzy wypełnili deklarację, to około 150 osób u nas w Kościerzynie, ale jest mnóstwo ludzi, którzy jakby nigdy tej deklaracji nie wypełnili i jakby przychodzili raz, dwa razy się wykąpali, przyjechali z innego jakby miejscowości, czasami ludzie z całej Polski nas odwiedzają. W tej chwili około 70 osób jest członkami kościerskiego klubu Morsa.
Ania
Forest
też?
Gump.
Ania też?
Nie. Ktoś musi stać
trzy
na brzegu.
Córki, ale Ania nie. Dziewczyny się kąpały też.
Tak? Udało wam się?
Tak.
No i opowiedzcie mi o swoich wrażeniach.
Zimno.
Zimno. Fajnie było. No.
One najbardziej lubią wchodzić chyba do wody wtedy, kiedy jadą z tatą na zlot morsa i kąpią się w morzu. Tak. I w tych falach, w takim tłumie, to jest jakaś adrenalina, radość. No, wracają zawsze zadowolone i zawsze są zdrowe, co jest wyrzutem pod adresem rodziców, bo już mieliśmy taką sytuację, że wychodziły z domu porozbierane, z czapkami w garści, no i ja już tak w desperacji, jak matka krzycze z drzwi, zapnij kurtkę, bo będziesz chora. I usłyszałam takie z żalem, no właśnie, wreszcie, już wszyscy byli chorzy w mojej klasie, tylko ja jestem ciągle zdrowa.
I chorują po prostu. No właśnie, a zimno, a możecie jakoś to rozwinąć, jak to jest? Bo to mama mówi, że przyjeżdżacie takie radosne po tym morsowaniu w morzu. Opowiecie o swoich wrażeniach trochę więcej, bo to ciekawe jest bardzo.
No, morze jest trochę inne niż jezioro, bo tam są i fale większe, i tak sól jest fajna, że tak trochę szczypieje. I potem na zlotach morsa bardzo często stoją balie z gorącą wodą, więc można sobie wejść do morza, potem do bali z gorącą wodą, potem znowu do morza i tak latać sobie po tej plaży z jednego do drugiego.
Zawsze na początku jest rozgrzewka, więc to nie jest tak, że od razu jak się rozbierzesz do kąpielówek, to idziesz do morza, więc najpierw jak się rozgrzejesz, to wejdziesz i właściwie...
No jak
już nie. Tyle ile chcesz, to posiedzisz i wyjdziesz i...
I już.
No.
I kataru nie ma.
No nie, raczej.
A co zatem macie lekarza pod ręką. W razie czego. Chociaż morsowanie, bieganie, bo to więcej coś, Radku, bo dla mnie fajne jest to, że ty znajdujesz czas na różne pasje, na to, żeby wyjść z domu, żeby być aktywnym, startujesz w różnego rodzaju biegach, zawodach i tak dalej. To jest fajne.
No tak, to jest jakby... Zawsze przy jakiejś aktywności wydzielają się endorfiny, które dają szczęście.
Tak, to właśnie piszą w mądrych książkach, że to tak działa.
I rzeczywiście no my to ćwiczymy tak, że w praktyce, to morsowanie każdy jakby kojarzy najpierw z zdrowiem, a wbrew pozorom to w większości z nas daje dużo radości i takiego pozytywnej energii na następne kilka dni. I wiemy doskonale, że to nas uzależnia. I tak samo każdy inny sport, czy to będą kijki, czyli Nordic Walking, czy bieganie, czy jazda na rowerze, czy pływanie, dokładnie działa trochę na takiej samej zasadzie. Ja lubię też sobie postawiać jakby cele i w tym roku właśnie jakby jest taki plan, że skończę jakiś z triatlonów. Jeszcze nie wiem na jakim dystansie, najlepiej najdłuższym, czyli Ironmana, ale zobaczymy jak to będzie.
To my będziemy trzymać kciuki. Aniu, a twoje pasje gdzieś są tam w waszym życiu?
Próbuję je zmieścić. Mąż, ponieważ właśnie on celuje w sport, więc bardzo dba o to, żebyśmy my też jakieś pasje sportowe miały. Ponieważ ja nie dałam się wciągnąć do zimnej wody, bo jednak jestem wielbicielem ciepłej wody, więc spróbowałam kijków. Rzeczywiście zaczęłam jakoś rok z hakiem temu chodzić z kijami. Bardzo mi się to spodobało, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, bo nie sądziłam przez całe życie, że jest jakiś sport, który mi się spodoba. Ale potem moje koleżanki w pracy nawet wymyśliły, że skoro już i tak chodzimy z tymi kijami, to może byśmy zrobiły koronę północy.
I co to jest?
I to jest taka cykl zawodów w takim marszu Nordic Walking na 5 km. 4 imprezy w sezonie. 5, przepraszam. Raz nawet zabrałam ze sobą Alę, która też zapałała miłością do tego. I bardzo dużo radości nam to dało i ponieważ za każdym razem dostawało się taki miecz jako medal, więc śmiałam się, że teraz już mogę jechać na Grunwald, bo mam cały komplet.
Mieczyki uzbierane. Tak jest. Czyli to jest 5 razy 5, 25 kilometrów w ramach tylko tych zawodów.
Tak, ale to właściwie się w ogóle nie odczuwa tych kilometrów. To jest tak przyjemne, zresztą nie trzeba się z nikim ścigać. Tak naprawdę człowiek się ściga sam ze sobą, bo chodzi o to, żeby dojść do mety. Żeby jeszcze na tej mecie być w stanie normalnie oddychać i na początku 5 kilometrów to się wydawało dużo. Ale w tej chwili jak wychodzę u siebie w domu i na przykład zgubię się w lesie, a zdarza mi się, to potrafię zrobić 11 i też docieram do domu żywa.
No właśnie, ja chciałam Ciebie też zapytać, Aniu, czy Ty robisz sobie jakiś taki ranking, albo czy masz gdzieś zapisane, nie wiem, czy w telefonie, ile już kilometrów przeszłaś z tymi
kinkami? Nie, łącznie nie liczyłam tego nigdy. Ja zresztą nie jestem aż tak regularna jak mój mąż, pewnie dlatego, że jednak dużo takich domowych rzeczy mnie zatrzymuje często i to nie jest tak łatwo zaplanować sobie, że dzisiaj wyjdę, kiedy wrócę do domu i nagle się okazuje, że 5000 rzeczy jest jeszcze do ogarnięcia. I nie prowadzę takiego rankingu, takiej statystyki. Gdzieś tam to się kiedyś dodawało w takiej mądrej aplikacji, której nazwy pewnie nie można wymienić w radiu.
Ich jest mnóstwo, ale jest mnóstwo aplikacji do wyboru.
Żeby było sprawiedliwie, nie wymieniamy żadnej.
Tak, po sprawiedliwości. No niemniej nie dodaję, nie liczę. No samego tego, z tej samej tej korony północy wyszłoby 25, ale myślę, że spokojnie ponad 100 łącznie, także...
Bardzo przyjemny dystans.
Bardzo przyjemny dystans i bardzo przyjemny sport.
Bardzo fajny.
Taki dla kobiety.
To jest taka rodzina, proszę Państwa, która jest też uzdolniona artystycznie. Ja myślę, że o tych talentach artystycznych to my sobie jeszcze dziś porozmawiamy. Nawet niedługo rozmawiać będziemy, bo za kilka minut. Sposób na rodzinę. Od dziś w niedzielę. Dziś niedziela Trzech Króli, 6 stycznia. My spotykamy się z rodziną Flisikowskich.
Tak, to są rodzice Ania i Radek, a do tego dziewczyny, córeczki Ula, Ala i Iza.
I teraz o talentach będzie.
O talentach, dlatego, że okazuje się, że oprócz pasji sportowej obojga rodziców jest też pasja muzyczna. Czy wy się, dziewczyny, spotykacie na jakieś takie wspólne domowe koncerty?
Czasami przed świętami razem gramy kolędy.
No to jeszcze opowiedzcie, na jakich instrumentach wy gracie. Dziewczyny?
No, Ula gra na pianinie, jest w szkole muzycznej. W której ty klasie jesteś?
W trzeciej.
No, to Ula jest w trzeciej klasie na pianinie. Ala jest w czwartej na skrzypcach, a ja skończyłam szkołę muzyczną na skrzypcach i sama się uczę na gitarze.
Nie ma pytań. Koncert kolęd jest. Którą kolędę lubicie najbardziej?
Chyba Bóg się rodzi.
Mhm. Tak. Jest taka żywa.
Aha. A kto śpiewa wtedy?
No mama, nie tata. Nie tata, nie.
Absolutnie nie.
Dobra.
Mama raczej.
Mama śpiewa. Dobra, a wy śpiewacie?
No.
Hmm? No, tak.
A możecie coś zanucić tutaj? Bo ja bardzo bym lubiła, gdybyście coś spróbowały zanucić.
Oj. Wszystkie razem?
Wszystkie razem, to najprościej.
To co?
No, Bóg się radzi, może. Króciutko.
Jedną zwroteczkę chociaż, dobra? Zaśpiewajcie, okay. Bo mamy taki czas piękny, świąteczny. Dzisiaj Trzech Króli jest.
To kto zacznie?
Możesz ty i tak.
Bóg się radzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień grzeje, blask ciemnieje, ma granice nieskończony. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.
Pięknie.
No bardzo ładnie.
Ja wiem, ja oczywiście, Magda, być może się domyślasz, ja wiedziałam, że trzeba was poprosić o to śpiewanie, bo ja też teraz chciałabym, żebyśmy się na chwilę przenieśli w takie miejsce, które jest, myślę, miejscem szczególnym dla nas wszystkich, dla was i dla mnie. I Magda może też się wciągnie.
Zapraszam.
Osada, tak, osada Burego Misia pod Kościerzyną. Wętwie, taki jest adres, ta nazwa po prostu zachwyca mnie zawsze. To jest takie miejsce niezwykłe, które założone zostało przez Kubę Marchewicza, przez ojca Kubę, przez zmartwychwstańców tak naprawdę zostało wykupione gospodarstwo i tam mieszkają, tak jak w rodzinie, więc ja myślę, że kiedyś w tym programie być może Kubę się uda zaprosić do nas, znajdzie chwilę i opowie o tym, jak się w takiej dużej, pięknej rodzinie żyje i tam swoje miejsce na ziemi znajdują ludzie, którzy są niepełnosprawni intelektualnie, chyba tak można powiedzieć. To znaczy, to są osoby, które nie mają już rodzin, zostają same na świecie, a tam znajdują swoje miejsce. Miejsce serdeczne. Miejsce, w którym są kochani, gdzie są zaopiekowani, gdzie jest zielnik, gdzie są pszczoły, gdzie jest winnica i gdzie spotykają się ludzie dobrego serca i gdzie bywacie wy, flisikowscy drodzy. Tak. Trochę o waszej osadzie opowiecie, takiej widzianej przez was.
Myśmy tam trafili właściwie przypadkowo, bo Radek przyniósł informację od kolegi właśnie chyba ze szpitala, że na osadzie jest żywa szopka. A ponieważ nasze dzieci były wtedy zupełnie maleńkie i bardzo wydało nam się to takie atrakcyjne, że one zobaczą żywą szopkę, więc zabrałyśmy je tam, zresztą Uli chyba nawet jeszcze wtedy nie było na świecie, żeby pokazać. I tak nas zachwyciło to miejsce, że potem zaczęliśmy jeździć na msze niedzielne dla kazań, po to, żeby usłyszeć mądre kazanie na mszy.
Żeby Kuby posłuchać,
tak, żeby posłuchać Kuby.
No to jest wyjątkowy, wyjątkowy.
I bardzo trudno było nam wtedy, kiedy dziewczyny szykowały się po kolei do pierwszej komunii i musieliśmy te niedzielne msze na osadzie dzielić ze mszami przygotowującymi do pierwszej komunii, bo to jednak... Tutaj parafie macierzyste no, były nieugięte, tak oględnie mówiąc. Ale teraz, kiedy one wszystkie już są po komunii, w zasadzie nie ma dobrego powodu, żeby tam nie pojechać w niedzielę. I rzeczywiście jest to miejsce zachwycające. W miarę upływu czasu ta nasza przyjaźń z osadą się coraz bardziej zacieśniała, bo też od pewnego czasu nasze dziewczyny po prostu grają tam na mszach niedzielnych.
Ja już od 5 lat chyba.
Tak,
już będzie 5 lat. Nie, 6 będzie w Wielki Czwartek.
Proszę. Tak, bo zaczęło się wszystko od świąt wielkanocnych, kiedy Kuba powiedział, że jeżeli ktoś by chciał się włączyć w oprawę mszy wielkanocnych, bo jest takie wyjątkowe święto, zwłaszcza dla zmartwychwstańców, to on bardzo zaprasza. I myśmy tak z Izą na siebie spojrzały. Ona wtedy chodziła właśnie jakoś na początku do szkoły muzycznej. Mówię, Iza, nie chciałabyś? Mamo, właściwie dlaczego nie? Ona zawsze takie szalone pomysły to łapała w locie. I poszłyśmy do Kuby. Tam pani organistka, która tam gra na co dzień, też bardzo chętnie ją przyjęła. I tak się zaczęła. Potem reszta to już tak po kolei.
No, później ja z kuzynką zaczęłyśmy 3 albo 4 lata temu na pasterce grać. A rok temu Ula pierwszy raz jedną kolędę na organach.
Zagrała na pasterce.
Tak, bo te msze i ta kaplica, która tam jest w sercu osiedla, to jest tylko jeden element tej całej historii, bo to jest miejsce, w którym żyją sobie przepiękne krowy, które mają rzęsy długości chyba 5 centymetrów i to są krowy rasy Jersey, które tam są hodowane i one dają mleko, z tego mleka są sery, tam są świnki takie śliczne, łaciate i tam są inne i lamy, też tam są inne zwierzęta. Tak, i owce. Konie, tak, i owce, które są tam z wielką troską, wielką miłością hodowane. I to wszystko służy temu, by osada mogła się wyżywić po prostu, żeby miała dla siebie to, co trzeba zjeść i przy okazji jeszcze mogła troszkę tych produktów sprzedać, podzielić się z innymi, żeby też mieć pieniądze na utrzymanie. Buduje się kolejny dom. Ja teraz jestem na takim etapie, że jest kolejna budowa, bo to się wszystko rozwija, burych misiów jest coraz więcej, a Kuba oczywiście nie odmówi przyjęcia. I wy, może powiecie, jakie wyróżnienie dostaliście, bo wy jesteście laureatami takiej specjalnej nagrody dla przyjaciół osady. No Aniu, proszę.
No to nieładnie się tak chwalić.
Ale właściwie trzeba, czasami trzeba.
My nawet nie wiemy tak do końca za co. Bo to
za wasze serce. Za wasze serce i obecność, tak myślę.
No pewnie tak, chociaż to my właściwie chyba jesteśmy beneficjentami obecności na osadzie.
No to tak działa, rzeczywiście.
Tak, no to jest nagroda Romana, tak to się nazywa, Roman.
Kultowa postać w historii osady, już nieżyjący niestety.
Filozof. Pierwszy bury miś, który tam z Kubą się pojawił. No rzeczywiście wyjątkowa nagroda i wyjątkowa, taki wyjątkowy sposób na docenienie, tym bardziej, że no tak jak mówię, my uważamy, że to my tam więcej dostajemy niż oni od nas. Tam po prostu jest właśnie jak w kolejnej wyjątkowej rodzinie i my chyba tak się tam czujemy i jak tylko trzeba jakiejś pomocy, jak coś potrzebują jakiejś rady, no to właściwie zawsze wiedzą, że zawsze znają nasz adres, żeby do nas trafić.
To jest taka rodzina, która takich rodzin zaprzyjaźnionych ma mnóstwo, a wśród tych zaprzyjaźnionych rodzin jesteście wy. Tam jest mnóstwo ludzi naprawdę znanych, ludzi z bardzo takich wysokich kręgów, powiedziałabym. Nie będę tutaj wymieniać konkretnych nazwisk, w każdym razie jest to miejsce, które przyciąga tam ludzi dobrego serca, wielkiego rozumu i dobrego serca. Tak to działa. I to jest też część waszej historii, bo bywacie tam co niedzielę, to na pewno.
To znaczy, to jest taki nasz już właściwie rytuał co niedzielny. Nie wyobrażamy sobie mszy o 9 rano, że na niej nie jesteśmy, że dziewczyny nie grają, że czasami czy Iza, czy Ania śpiewa. Ja oczywiście nie, bo ja jestem antytalent muzyczny. To jest po prostu jeden z naszych takich najważniejszych punktów tygodnia, jak nie najważniejsze właściwie, bycie na osadzie.
Jedno z najważniejszych miejsc na świecie chyba też.
Tak. Mieszkamy niedaleko też, bo tego jakby osady, więc no jakby
naturalne.
Cieszymy się, że jesteśmy tam po prostu.
To się już zdarzyło takie naturalne, że jest niedziela, o 9 do kościoła, na mszy do burych misiów i właściwie nie ma innej opcji.
A potem jeszcze zostajecie pewnie porozmawiać,
no
trochę pobyć z nim.
To im więcej się dzieje, tym dłużej tam się zostaje i wtedy rozmawiamy, ale też właśnie szykujemy i pasterki, i całą oprawę wielkanocną, to zawsze pomagamy. Miewamy okazję bywać z nimi na śniadaniach albo na jakichś takich uroczystych świętach, no to wszystko jest zawsze bardzo wyjątkowe i dla nas takie ogromnie dużo radości nam daje i chyba nas jako rodzinę też buduje, bo to tak ma ogromnie dużo walorów poza taką czystą przyjaźnią, miłością i okazją do tego, żeby stać się lepszym człowiekiem. To ma też ogromnie dużo walorów wychowawczych dla naszych dzieci po prostu, bo to jest niepowtarzalna okazja, żeby dzieciom pokazać świat właśnie nie taki z telewizora, tylko taki prawdziwy, nie taki gdzieś tam krzyczący z gazety czy z jakiegoś programu informacyjnego, tylko taki w całej swojej różnorodności, w tym, że nie wszyscy są piękni, młodzi i bogaci, ale wszyscy mają serce, wszyscy mają talenty, wszyscy są wyjątkowi, tylko każdy inaczej. I też taka możliwość nauczenia dzieci, że najpierw się patrzy na drugiego człowieka, a potem dopiero na siebie i na swoje potrzeby, jest zupełnie taką wartością dodaną, której bym na nic nie zamieniła, bo chyba nie ma lepszego sposobu. A dla nich to teraz już jest właśnie taki rytuał, coś oczywistego, ale to są tylko dzieci. Budzą się rano w niedzielę i nie będę nawet pytać nigdy, ile razy przyszło im do głowy, że koleżanka to jeszcze śpi, a ja już muszę wstać i na dodatek jeszcze muszę pójść grać na mszy.
Jeszcze trzeba się ładnie ubrać, tak, żeby też ładnie przy tym graniu wyglądać.
Ja tylko raz chciała. Pomyślałam, że muszę grać, jak mnie wywaliliście po Sylwestrze.
Tak, ale potem z kolei jak zdarza się z jakiegoś powodu uczestniczyć we mszy gdzie indziej, to one tak stają w kościele, ale to jak tak, bez skrzypiec? W ławce gdzieś z tyłu, mamo, jakoś tak dziwnie na tej mszy.
Piękna lekcja wrażliwości, tak mi się wydaje. A poza tym, jak ja obserwowałam, kiedy byliśmy razem tam w osadzie, była świętnica, jak dobrze się tam dziewczynki czują, tak, to jest cudowne.
One,
tam,
one się czują jak w domu. Znają wszystkie ścieżki, wiedzą, tak, gdzie pójść, gdzie pomóc, gdzie trzeba coś odnieść, zanieść, pomóc, przenieść, komu tam trzeba ewentualnie coś podać. Zupełnie czują się absolutnie swobodnie. Zresztą, jak je zawozimy na osadę z jakiegoś powodu, tam przy okazji świętnicy albo jakichś innych takich, to dopóki nie stoją przy samochodzie, to na pewno nie zginęły. To nie musimy ich szukać, bo to wiadomo, że są gdzieś w terenie i gdzieś są potrzebne. I to jest pewnie piękne.
Macie jeszcze jakieś swoje miejsca szczególne poza osadą? Takie rodzinne wasze?
No chyba nasz dom jest miejscem szczególnym, bo to postawiony i wszyscy chyba, mam nadzieję, lubimy do niego wracać. Chociaż rzeczywiście tydzień pędzi w zawrotnym tempie i czasem łapiemy oddech w piątek po południu. Późnym popołudniem, bo jeszcze gdzieś tam w piątek są zajęcia dodatkowe. I chyba wtedy rzeczywiście wszyscy lubimy usiąść spokojnie i złapać w nim oddech. Pewnie najbardziej to doceniamy wtedy, kiedy na przykład wstaje się rano i tak jak ostatnie dni za oknem jest zima. I cały nasz ogródek jest zupełnie biały i po prostu to jest tak zachwycające. Albo kiedy zmienia się pora roku i zaczynają kwitnąć róże pod oknem. I wtedy też wstaje się. Co prawda strach otworzyć okno, bo oczywiście zaraz zlatują się wszystkie owady do tych róż, ale pachną tak przepięknie, że aż się chce wtedy poczekać na wakacje i siąść tam.
Kto pieli ogródek?
Mama.
Ja nie ma takiego typowego ogródka, bo my mamy trawę po prostu.
Chciałam, że domowego ogrodnika.
W całym ogródku, którą trzeba skosić i właściwie no, troszkę kwiatów jest przed domem. Jakby.
Tak, z braku czasu zrobiliśmy ogródek, który jest ekonomiczny i mało czasu pochłania, czyli mamy głównie chwasty, trawnik, no na przedogródku jakieś krzaczki, berberysy, ale to tam położyłam agrowłókninę, żeby nie przerastało, więc raz w sezonie.
Na przedogródku jak coś wyrośnie, to nasza najukochańsza babcia zawsze po prostu, gdy przyjedzie i coś tam wypatrzy, to przyjdzie i od razu weźmie się za pielenie. Nawet jak się powie, że nie, że babcia ma odpocząć, to babcia albo wypieli ogródek, albo nam coś poprasuje, tak, albo coś
no te babcie już chyba tak mają, co?
Tak, to prawda. Pozdrawiamy babcię.
A w ogródku kosi trawę tata.
Ach tak, no to jest też rytuał. Koszenie trawy to jest najważniejsza rola w ogóle w ogródku chyba. Tata lubi? Lubi tata.
Ja wiem, czy lubię, no wiem, że muszę.
Są tacy, którzy to traktują jako taki no, atrybut swojej władzy wręcz, powiedziałabym.
Nie, ja wiem, że muszę skosić, wiem, że to trzeba poświęcić na to 2-3 godziny i po prostu koszę. Myślę, że może nie takim miejscem jeszcze naszym wspólnym, ale jakby spędzanie razem wakacji, już niezależnie w którym miejscu, ale zawsze jakby nie wyobrażamy sobie tych 2 tygodni, jakby oddzielnie, że spędzamy zawsze razem wakacje i na ogół to jest taki wędrowniczo-koczowniczy tryb spędzania tych wakacji. To jest tak, że właściwie codziennie, co drugi, co trzeci dzień zmieniamy miejsce i zwiedzamy jak najwięcej okolicy, w którym miejscu akurat przebywamy. Na ogół nasze wakacje od wielu, wielu lat tego wyglądają. Na ogół po Polsce właściwie, poza jednorazowym wyjazdem za granicę, to zawsze to jest Polska.
Gdzie wam się najbardziej podobało?
W Grecji.
Taka prawo tej wakacji w Polsce, dokładnie.
Bo tam było cieplusieńko chyba, tak, co?
No,
no ale macie jakieś takie miejsce w Polsce, które warto polecieć, które warto odwiedzić. Ja słyszałam, że Dolny Śląsk na przykład jest fantastyczny.
Na pewno Kotlina Kłodzka jest fantastyczna.
Zator.
Błędne skały są śliczne.
Tak. Tam rzeczywiście dziewczyny się świetnie bawiły, zwiedziły cały ten park z błędnymi skałami, biegiem właściwie. Martwiłam się, że za chwilę któraś złamie nogę, bo tam tak jest bardzo nierówno, ale zachwycone zupełnie były. No zresztą w ogóle...
Na wakacjach w ogóle nam się różne ciekawe rzeczy zdarzają. Kiedyś żeśmy... To były chyba nasze pierwsze wakacje pod namiotem, że myśmy kupili sobie taki fajny namiot i... No i rozłożyliśmy go w jakimś ogródku. Coś pojechaliśmy zwiedzać, wracaliśmy późno wieczorem. I jak wracaliśmy, to zaczęło lać. Ale dosłownie zaczęło lać tak, że była ściana wody lecąca z nieba. I żeśmy w aucie robili zakłady. Czy namiot jeszcze stoi, czy spłynął, czy go zwiało, czy w środku jest wszystko mokre.
No jak było?
Na szczęście stał, bo był na wzniesieniu, gdzieś w ogrodzie, takim w agroturystyce. Bo też taka jest cecha naszych wakacji, że staramy się nie rezerwować miejsc w hotelach, w jakichś takich ekskluzywnych punktach, tylko właśnie jak najbardziej na dziko albo w agroturystykach, tak żeby też spotkać ludzi, którzy tam mieszkają, jakby posłuchać, jak oni mówią, porozmawiać z nimi. No i rzeczywiście zawsze przydarzają nam się jakieś zupełnie nieoczekiwane rzeczy. Zazwyczaj wychodzi inaczej niż planowaliśmy. Wyjeżdżamy z domu wiedząc, że będziemy zwiedzać powiedzmy tą i tą miejscowość. Po czym na miejscu okazuje się, że jest jeszcze tyle ciekawych rzeczy gdzieś tak 15 km w tą stronę albo 30 w tamtą i to nam się tak rozrasta, tak pęcznieje, że zupełnie nieoczekiwanie wychodzą niektóre sytuacje. Ale też nasze dziewczyny bardzo lubią zwiedzać tak... chyba nauczone od początku, od małego. To są takie dzieci, które na informację, że idziemy do muzeum, nie zrzędzą, tylko pytają do jakiego. Więc właśnie muzeum, które warto polecić na Dolnym Śląsku, tak, Muzeum Śląskie. No, one wyszły z głodu. Po 4 godzinach z żalem takim, mamo, naprawdę, nie ma tutaj żadnego baru gdzieś na piętrze, żeby zjeść i wrócić, musimy już iść. Tak to właśnie wygląda.
Na pewno
u nas.
Dolina Biebrze, której byliśmy 2 lata temu, jest niesamowitym miejscem, takim chyba niedocenianym przez Polaków, mało reklamowanym. Może Ula powie, jak łosia szukała.
No właśnie.
Bardzo się.
Tata nas chciał, bo żeśmy byli i tam wszędzie mówili o łosiach. I tata tak bardzo zależało mu, żebyśmy zobaczyli tego łosia.
Właściwie nam też.
Tak, późno wieczorem, żeśmy postanowili się wybrać na jakąś tam ścieżkę. No dobra, weszliśmy, jak już stanęliśmy w takim domku, czekaliśmy tam 20 minut, no i zaczęło się robić szaro i jak żeśmy wychodzili z tego domku, tej leśniczówki, to było zupełnie ciemno.
I wracaliśmy.
Idziemy tą drogą. I właśnie to było, nie wiem, kilometr może. Tak, idziemy
strasznie.
Idziemy tą ścieżką. Z jednej strony coś trzeszczy, z drugiej strony coś trzeszczy. Idziemy, całe przerażone. Nagle w krzakach z lewej coś takiego mocno trzeszczy. Po prostu wszystkie skaczą, pisk. Mamo, ja się boję pomocy.
I
tak, po prostu pozostałe 200 metrów do auta, żeśmy biegły.
Tak, były tak przerażone, że Ula wskoczyła tacie natychmiast na ręce, w ogóle tak jak stała. Te dwie pozostałe zaczęły piszczeć tak, że już na pewno nic by nas tam nie znalazło, bo wszystkie zwierzęta zostały absolutnie przepłoszone ich piskiem.
I mama rodzenia...
No i tak się skończyło poszukiwanie łosia. Tak.
Czyli nie udało się tego łosia zobaczyć.
Znaczy, był prawdopodobnie naprawdę blisko nas, jakieś 10-20 metrów, tylko było tak ciemno, że my go nie widzieliśmy, ale... gałąź, która się złamała koło nas, ewidentnie jakby
coś ciężkiego,
że było coś ciężkiego.
To musiało być duże zwierzę, więc może musiał... łoś.
No i oczywiście wędwie polecamy do zwiedzenia.
A, tak. To jest miejsce szczególne.
Smacznie.
Tak, tam po sery i kiełbasę można ewentualnie wpaść, bo wtedy się pomaga osadzie tak naprawdę, kupując.
Ale sery to mają akurat pyszne.
No właśnie, bo pomaga się osadzie, ale prawda jest też taka, że to są po prostu wyjątkowe produkty, bo to są sery, które są serami po prostu. One nie są pędzone gdzieś w pośpiechu, niestarannie.
Jakoś sztucznie.
To są sery, które dojrzewają, które są w całości naturalne.
I pracują przy nich buremisie.
Tak, i oczywiście zaprawione miłością, więc to jest absolutnie bezcenne.
Tak, to taka była mała reklama, ale to, proszę Państwa, jest miejsce serdeczne, miejsce szczególne i miejsce, które warto poznać, zobaczyć, tak? Bo tam, nas tam ściągnie coś chyba.
Wciąż nieustannie.
Dobrze, że te msze są co niedziela, nie? Bo to przynajmniej jest dobry pretekst, żeby tam pojechać.
No, my tam mieszkamy. My mieszkamy 4 kilometry od osady. Więc...
Co najbardziej lubicie w swojej rodzinie?
O, chyba przypały dzikie albo śmieszne dialogi, które często
Bo ty je zapisujesz. Tak, mam założony cały zeszyt
też
do tego.
Śmieszne sytuacje jakieś, jak razem na przykład właśnie na wakacje wyjeżdżamy, to właśnie śmieszne sytuacje, które się przytrafiają nam całą rodziną i później razem to wspominamy.
Mhm. A w tym zeszycie to co notujesz, Iza?
Właśnie ciekawe sytuacje i śmieszne z życia naszej rodziny. Na przykład ja mam taki dziki talent do niszczenia wszystkiego, czego dotknę i ostatnio jakoś mama mnie prosiła, żebym zamknęła drzwi w garażu, żeby w nie nie wjechała, a ja się potknęłam na schodach i niechcący wykopnęłam te drzwi z zawiasów. Mama nie mogła sobie poradzić z włożeniem ich z powrotem, więc wieczorem ja tam już się uczyłam czy coś i słyszałam, jak oni tam na dole rozmawiają. No, Radek, weź mi pomóż z tymi drzwiami. A co się z nimi stało? I za przez przypadek wykopnęła z zawiasów. Mama też, nie pamiętam, chyba miałyśmy na roraty jechać i mama sobie nastawiła budzik 20 minut wcześniej, niż miała wstać. No i nastawiła ten budzik, budzik zadzwonił i mama leżała w tym łóżku, tak myśląc, jaka ja jestem mądra, że ja sobie tak wcześniej ten budzik nastawiłam. I zadzwonił jej budzik taki zupełnie awaryjny, jakby się nie obudziła, więc prawie się przez to spóźniłyśmy. Tak. Albo to Ala chyba powiedziała, czy tam Ula. Wszyscy jesteśmy dziećmi. Tata jest dzieckiem babci Łucki, a mama jest dzieckiem Bożym. I babci Krysi. I ktoś tam... kto chyba był tata? No, przyrodnią siostrą Jezusa.
Tak wyszło.
Tak.
Dobra, to jeszcze o tym lubieniu trochę opowiedzcie, bo to jest fajne. Ula, co najbardziej lubisz w waszej rodzinie?
Nie wiem. Jedzenie.
Mama gotuje.
Czyli tak. Dobrze gotują.
No, mama gotuje, a dziewczęta pewnie też już coś tam w kuchni potrafią zrobić, nie? Starsze, Iza.
Spalić tak? Kuchnię przy robieniu naleśników potrafię.
No właśnie. Nie, no tak, to jeszcze nie było.
Tata ma talent na przykład do... kiedyś tam tata chciał sobie zrobić herbatę, no i tak wyszło jakoś, że tata wziął czajnik elektryczny na gaz i trochę się spalił na przykład, albo... Tak,
nie, bo to była taka historia, że wróciłem z pracy, chciałem kawę zrobić, a moja żona wymieniła czajniki.
Tak, to zawsze jest moja.
Gazowego na elektryczny. Ja już zmęczony właśnie a propos dyżurów, bo to chyba jeszcze wtedy dyżurowałem, postawiłem go na gaz. Ale tak patrzę, tato, co ten czajnik się tak dziwnie pali, a to już taki płomień.
Z innych przypałów taty. Mama zrobiła zakupy, postawiła domestos na blacie w drugim opakowaniu i zrobiła tacie herbatę, tam kiełbasę z jakimiś bułkami.
Tak,
no i tata bierze ten domestos z blatu i sobie zaczyna lać na to. I tak patrzy, co to jest? Ja myślałem, że to musztarda jest, bo żółty. Tak.
Oczywiście.
I mama oczywiście, no to, my wszystkie śmiecha, mama, no to wcale nie jest śmieszne. Przecież ja teraz tacie muszę nową kolację robić.
Ale wtedy, Ala wtedy powiedziała, że to zmarnowany domestos.
Szkoda kończyć.
No właśnie, szkoda kończyć. No, rodzina Flisikowskich, bardzo wam dziękujemy. No z wami można rozmawiać po prostu o wszystkim, na każdy temat i pewnie przez jeszcze najbliższych kilkadziesiąt minut.
Tak jest, to jest, ale to jest wasz cudowny, rodzinny, fantastyczny, uroczy sposób na rodzinę. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy Aniu, Radku.
Dziękujemy.
Czyli mamo, tato i dziękujemy wam bardzo, kochane dziewczyny.
My też dziękujemy.
Ula, Ala i Iza, dziękujemy. Fajnego.
Dziękujemy.
O, my dziękujemy.
Wszystkich znajomych.
Tak jest. To był sposób na rodzinę. Beata Szewczyk.
I Magda Manasterska.